We come to
Przechodzimy do Psalmu 133. Psalm 133 to wspaniały, piękny psalm. Po pierwsze, jest 15 psalmów, tak zwanych pieśni stopni, pieśni wstępowań. Psalmy 133 i 134 to dwa ostatnie z tych pieśni. Omówimy te właśnie dwa ostatnie psalmy. Ron na ostatnim poselstwie mówił, że dzieci Izraela śpiewały te 15 psalmów w drodze na górę Syjon. Przedstawię to tak. W ciągu ostatnich 20-30 lat prowadzono wykopaliska na terenie Jerozolimy i dokopano się do miasta Dawida i całej południowej części terenu świątyni. Dokopano się do 15 schodów, stopni, po których dzieci Izraela wchodziły do świątyni. Schody te zrobił Herod do drugiej świątyni. Zrobił tak zgodnie ze Starym Testamentem. W księdze żydowskiej jest zapisane, że gdy dzieci Izraela wchodziły do świątyni, prowadziło do niej 15 stopni. Pokonując stopnie, czytali i śpiewali te psalmy. Jeden psalm, jeden stopień. Kolejny psalm, po czym następny, aż wchodzili na ostatni stopień. To wspaniały obraz. Wspaniały obraz przedstawiający to, jak lud Boży wchodził na górę Syjon. To obraz przedstawiający nasze doświadczenie w życiu Kościoła. Doświadczenie wchodzenia na Syjon. Cztery rzeczy wymienię, które odnoszą się do naszego doświadczenia w życiu Kościoła. Po pierwsze, nasze doświadczenie w życiu Kościoła zawsze jest doświadczeniem zbiorowym. Tych 15 psalmów nie śpiewało się oddzielnie. Są takie psalmy, które należałoby czytać jako jedną, oddzielną całość. Te 15 psalmów jednakże to psalmy zbiorowe. Te cztery rzeczy to cztery różne doświadczenia, jakie mamy w życiu Kościoła. Po pierwsze, to doświadczenie zbiorowe. Po drugie, to doświadczenie wstępowania, czy też doświadczenie posuwania się naprzód. Bracia i siostry, w życiu Kościoła zawsze posuwamy się naprzód. Zawsze w górę. Czy nie tego doświadczamy? Odkąd przyszliśmy do życia Kościoła, ciągle w górę. Do Jerycha droga prowadzi w dół. Jerycho to przeklęte miasto. Idziemy do niego ciągle w dół. Odkąd jednakże przyszliśmy do życia Kościoła, ciągle się wspinamy. Życie Kościoła zatem to doświadczenie posuwania się naprzód. Kolejna rzecz, trzecia, życie Kościoła to doświadczenie pełne miłości, to pragnienie Syjonu, miłość do Syjonu, modlitwa o Niego, tęsknota za Nim i dążenie do Niego. Życie Kościoła to romans, naprawdę. To romans związany z Bożym mieszkaniem. Kolejna sprawa, czwarta, to doświadczenie związane ze śpiewaniem. Dzieci Izraela, gdy szły na Syjon, śpiewały. Te cztery cechy opisują życie Kościoła. Po pierwsze, to coś zbiorowego. Nie ma miejsca na samotność. Po drugie, zawsze jest postępowanie naprzód. Po trzecie, To doświadczenie miłości, doświadczenie pełne słodyczy. I po czwarte, doświadczenie śpiewania. Śpiewamy. Śpiewamy przez całą drogę. To dlatego w punkcie rzymskim pierwszym czytamy, że Psalm 133 to pochwała wygłoszona przez świętych.
W Księdze
Powtórzonego Prawa w rozdziale 12 jest powiedziane, że Boży lud trzy razy do roku zbierał się razem. Gdy schodzili się razem, co robili? Jest powiedziane, że powinni się radować. Macie się radować przed Jahwe. Wypełniło się to w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, w dzień Pięćdziesiątnicy. Jakie było to życie Kościoła? Radujące się. Codziennie. Po prostu się radowali. Chwała Panu. Tego i my doświadczamy, gdy jesteśmy w życiu Kościoła. Idąc drogą na Syjon, śpiewamy sobie wzajemnie o dobroci Syjonu. Nie sądzę, by dzieci Izraela, idąc na Syjon, rozmawiały ze sobą następujące. Cześć, jak udały się plony w ubiegłym roku? Jak się ma twoja synowa? Być może Pan dał tych 15 psalmów, by uciąć wszelkiego tego rodzaju rozmowy, by mówili, o, jak piękny jest dom Twój, o Panie. Śpiewali oni zatem do siebie nawzajem. Nasze życie w Kościele nie wiąże się jedynie z dziećmi, tylko dzieci i dzieci w kółko. Wiecie, co przez to rozumiem. Poczytajmy ten wspaniały psalm, psalm 133. Skoro mowa o czymś zbiorowym, zróbmy może tak. Przeczytajmy go o sobie obok. Uczę się tego od Dicka. Jeden werset czyta jedna osoba, druga werset kolejny.
How's that? Okay.
Dobrze.
Psalm 133.
Psalm 133.
Enjoy.
Radujmy się czytaniem. Werset pierwszy. Oto. Jak dobrze i miło, gdy bracia w jedności mieszkają, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą rzekł jego szaty. Jest to jak rosa Harmony, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan nakazał błogosławieństwo, życie na wieki wieczne.
Aż chce mi się śpiewać.
No dobrze, przejdźmy do tych wersetów. W wersecie pierwszym na początku występuje słowo oto. Znaczy to, że to coś widzialnego, coś bardzo praktycznego, coś, co da się zobaczyć. Życie Kościoła nie jest czymś w powietrzu. We wszystkich miastach możemy powiedzieć innym oto. Popatrzcie tylko. Jak dobrze i miło. Jak dobrze? Nie wiemy. Dlatego jest powiedziane, jak dobrze, sprytnie. Nie trzeba tu przymiotnika. W konspekcie mamy dwa wspaniałe przymiotniki. Jeden to nieoceniony, czyli jak dobry. To słowo nieoceniony, czyli nie da się określić nawet w przybliżeniu. Inne słowo to nieoszacowany, nie dający się oszacować. Dlatego to autor wiersza mówi, jak dobrze. Jest dobrze na tyle, na ile ty myślisz, że jest dobrze. Jak dobrze i miło, gdy bracia w jedności mieszkają. O jednym chcę powiedzieć. Gdy dochodzimy do psalmu 132, psalm ten należący do psalmów wstępowań na Syjon znajduje się najwyżej.
In Psalm 132,
w psalmie tym
the Lord says,
Pan mówi,
this is my rest
to jest miejsce
forever.
Mego odpoczynku
Here
na wieki.
I will dwell.
Tu będę mieszkał.
And you got rest.
Tu mamy odpoczynek,
you got dwelling,
mieszkamy,
you got food,
tu jest pokarm,
you got clothing,
odzienie,
you have the victorious
zwycięski
horn,
róg,
you have the enlightening
oświetlająca
lamp,
lampa
and then you have
i
the
następnie
shining crown.
Świecąca korona.
In other words,
innymi słowy,
that's Zion.
To Syjon.
Now,
dalej
in the next,
pokazane jest
it shows
praktyczne
the practical
życie.
In Zion.
Na Syjonie.
So you may say,
możemy zatem powiedzieć, że Psalm 132 traktuje o życiu Kościoła, a Psalm 133 o codziennym życiu Kościoła. Życie Kościoła to coś bardzo praktycznego. To życie, które prowadzimy razem na co dzień. Czym jest odzyskiwanie? Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie życia Kościoła. Martin Luther odzyskał na powrót prawdę zawartą w Biblii, ale to w XVIII wieku powoli wyłoniło się pragnienie odzyskania życia Kościoła. Bradley powiedział, że to my wynaleźliśmy to słowo życie Kościoła. Rozumiemy przez to życie Kościoła na co dzień. Wspólne życie Kościoła na co dzień z tym wspaniałym namaszczeniem, olejkiem, wstępującą rosą mamy do czynienia wówczas, gdy święci żyją wspólnie, razem, prowadzą razem zbiorowe życie, które jest odzyskiwaniem życia Kościoła. To tam Bóg nakazał błogosławieństwo. Przepadam za życiem Kościoła. Życie Kościoła to wspólne życie świętych na co dzień. W dalszej części konspektu jest napisane, że Psalm 133 to obraz czwartego rozdziału listu do Efezjan. Obraz, jak wiecie, jest lepszy od tysiąca słów. Czwarty rozdział listu do Efezjan opisuje życie Kościoła, które oparte jest na objawieniu zawartym w rozdziałach od pierwszego do trzeciego. W rozdziałach tych jest powiedziane, jak Chrystus dokonał wszystkiego i w wyniku tego uzyskał mieszkanie, a mieszkanie to jest w duchu. Paweł był szafarzem, który trudził się w tym celu i dzisiaj głoszone są niezgłębione bogactwa Chrystusa narodom. W wyniku tego ludy poznają różnoraką mądrość Boga. Gdy będziemy czytać wersję uzyskiwania, pierwsza część listu do Efezjan, pierwsze trzy rozdziały przedstawiają objawienie Kościoła. Rozdział czwarty zaś mówi o praktycznym życiu Kościoła na co dzień. Czym jest to życie? Gdy zajmiemy się tym praktycznym życiem, pierwsze, co się wyłoni, to jedność ducha. W wersecie pierwszym czytamy, a zatem wzywam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, którym zostaliście powołani. To wspaniałe objawienie, wspaniałe powołanie, za którym idzie postępowanie, określone postępowanie. Dużo osób przeczytało książkę brata Watchmana Nee, Bóg posadził, chodźcie, stójcie. Bóg posadził, chodźcie, stójcie, to opis listu do Efezjan. W liście tym po pierwsze opisane jest to, że zasiadamy z Chrystusem na wyżynach niebiańskich. To doprowadza do powstania Kościoła. Następnie jest chodzenie, które oparte jest na wizji, na tym, że zasiadamy z Chrystusem. O czym natomiast mówi Psalm 133? O życiu na co dzień, o tym, gdy bracia mieszkają razem. Zwróćcie uwagę na to słowo, gdy bracia razem mieszkają. W Księdze Powtórzonego Prawa w 12 rozdziale, gdy jest powiedziane, że lud Boży ma trzy razy do roku się zbierać razem, pokazuje to, jak żyli oni w pięknej ziemi na co dzień. Życie Kościoła. Kościół, bracia i siostry, to nie jakaś religia. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich przedstawia obraz życia Kościoła. To życie dzień po dniu, z domu do domu. To życie razem. Takie jest życie Kościoła. To pokaz i przejaw życia codziennego w jedności.
Amen.
Jednakże postępowanie w sposób godny naszego powołania to po pierwsze kwestia jedności w duchu. Dużo ludzi, gdy mówi, dobrze, porozmawiajmy o praktycznym życiu Kościoła, odnosi się do rozdziału 5 z listu do Efezjan. Mężowie, miłujcie żony swoje. Żony, bądźcie poddane swoim własnym mężom. Nie o tym w pierwszym rzędzie mówi Paweł. Paweł w pierwszym rzędzie mówi o tym, co istnieje, a co zapoczątkował Bóg. O jedności ducha. Wierzący mają jedynie zachowywać tę jedność. Jedność ducha już jest. Jeśli tylko jesteśmy zbawionymi wierzącymi i uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to otrzymaliśmy tego ducha. Ducha, który zwie się jednością. Jedność ta zaś nazywa się jednością ducha. Ona już jest. Mamy ją jedynie zachowywać. Gdy widzimy jakiegoś chrześcijanina, wiemy, że jest chrześcijaninem, coś w nas odczuwa, że jest jedność. Nie trzeba nad tym się trudzić. Jedność już jest. Mamy jedynie ją zachowywać. Jest również olejek, który z głowy Aarona spływa aż po kraj szaty. W drugim liście do Koryntian jest powiedziane, że zostaliśmy złączeni z pomazańcem i że On nas namaścił. Połączyliśmy się z Nim. To się dokonało. Gdy stajemy się członkami Chrystusa, zostajemy złączeni z pomazańcem. Musimy to jedynie zachowywać.
Amen.
Amen. Tylko tyle mamy do zrobienia. Zajmijmy się teraz konspektem. Omówmy go.
We'll comment on it. Roman numeral 1.
Punkt rzymski pierwszy, Psalm 133, to pochwała wygłoszona przez wstępującego na Syjon świętego dla błogosławieństwa życia, któremu Jahwe nakazał spoczywać na braciach mieszkających razem w jedności. Bardzo lubię te słowa. Mieszkają razem.
Some people, they don't like to,
niektórzy
live together.
Nie lubią mieszkać razem.
That's why they prefer to be
wolą
alone
być
all their
sami
life.
Przez całe życie.
But you know, there is a big,
jednakże
blessing
mieszkaniu razem towarzyszy wielkie błogosławieństwo.
By the way,
na marginesie, ci z was, którzy są młodsi, pomijając szkolonych, szkoleni, niech zatkają sobie uszy. Poślubienie kogoś to wielkie błogosławieństwo. Zgodzisz się z tym, bracie Ed? Zawsze, gdy widzę brata Eda z żoną Ruth, mówię, oto. Jak dobrze i miło. Jak dobrze i miło, gdy mieszkają razem. Jest to jak cenny olejek. Czy nie tego doświadczasz, Ed? Nie spływa on z ciebie, tylko z głowy. On już tam jest.
For a lot of you,
wielu z was,
I highly recommend it, marriage life.
Naprawdę polecam życie małżeńskie.
I think a lot of us older ones,
sądzę,
say,
że większość starszych świętych powie na to amen.
You know, I was in Taiwan.
Swego czasu byłem na Tajwanie. Wiecie, na Tajwanie jest najniższy przyrost naturalny, gdyż młodzi ludzie ociągają się z wchodzeniem w związek małżeński. Nie chcą być z innymi. Wolą być sami, wolni. Cóż, jest coś naprawdę wspaniałego, gdy się razem mieszka. Nie chcę odwracać waszej uwagi. Mówię o mieszkaniu razem w kontekście życia Kościoła. A życie małżeńskie jest częścią życia Kościoła. Czyż nie? Powinno ono być odzwierciedleniem życia Kościoła. W świecie nie ma czegoś takiego. W Kościele jednakże po prostu bardzo lubimy mieszkać razem z braćmi. Przed ślubem mieszkałem w 14 różnych domach braci. Wszędzie było wspaniale. Prawie, że nie chciałem pod koniec się stamtąd wyprowadzać. Lecz gdy się ożeniłem, było jeszcze wspanialej. Po ślubie mieszkało z nami 10 braci. To było wspaniałe doświadczenie. Oto, jak dobrze i miło, gdy bracia zbierają się razem w jedności. Po upływie roku nastąpiła zmiana. Oto jak dobrze i miło, gdy siostry. Mieszkało z nami 10 sióstr. Życie Kościoła to nie jedynie życie spotkań. W psalmach nie czytamy, jak piękne jest Boże miejsce spotkań. Jest powiedziane, jak piękne jest Boże mieszkanie. Bogu nie zależy na miejscu spotkań. On chce mieszkania. W Psalmie 132 czytamy: tu będę się spotykał. Tu będę mieszkał. Tu będę mieszkał. Oto jak dobrze i miło, gdy bracia razem mieszkają. Nie mówmy, to krzyż. Nie mówmy, życie małżeńskie to krzyż. Wiem o tym. Dzisiaj jednakże mówię wam, jak wspaniale jest, gdy razem się mieszka. Nie służy to nam samym. Jeśli służy to zaledwie nam, nie jest to na tyle wspaniałe. Jeśli ja jestem za Syjonem i wy również, to wszystko inne się nie liczy. Jest olej i to się liczy. Jest rosa i to się liczy. Jest duch i to się liczy. Jest łaska. Wiecie, czym są mąż i żona? Współuczestnikami łaski życia. Na tym polega życie małżeńskie. Ręka w rękę, ramię w ramię. Oto współuczestnicy łaski życia. Przypomina to rosę. Wiecie, jak jest z rosą? Nie widzimy jej, aż tu nagle się pojawia. Taka jest właśnie łaska. I tak przebywamy w domu braci, aż tu nagle pojawia się łaska. Jesteśmy z żoną i nagle, och, tu jest mokro. To łaska. Życie Kościoła. Czym jest to życie? Łaską. To społeczność łaski. W Dziejach Apostolskich z tym się zetkniemy. Psalm 133 to pochwała wygłoszona przez wstępującego na Syjon Świętego dla błogosławieństwa życia, któremu Jahwe nakazał spoczywać na braciach mieszkających razem w jedności. Błogosławieństwem, które nakazał on w sytuacji, gdy bracia są zgodni ze sobą i gdy spoczywa na nich namaszczenie, jest życie na wieki, głęboki, swobodny, nieprzerwany strumień życia. Życie Kościoła to nie kwestia mocy, darów, wywierania przeze mnie wrażenia na innych lub wywierania przez innych wrażenia na mnie. To na zawsze kwestia życia. To jedynie kwestia radowania się z samym trójjedynym Bogiem. Punkt A. Bracia, mieszkający razem w jedności, przyrównani są do nieocenionej dobroci drogocennego lejku na głowie Aarona i nieoszacowanej, jak miło, wyborności rosy Hermonu na górach Syjonu. Punkt pierwszy. Kościół jako osoba symbolizowany przez Aarona jest jednym nowym człowiekiem, który obejmuje sobą głowę wraz z ciałem zbiorowego Chrystusa, zbiorowe kapłaństwo. Punkt drugi. Kościół jako miejsce symbolizowane przez Syjon jest mieszkaniem Boga. Jest osoba i miejsce. Jesteśmy jedno w osobie Chrystusa i jesteśmy jedno w miejscu, które jest podłożem jedności. Nasza jedność nie zasadza się na tym, co lubimy, na naszym usposobieniu, guście, tylko na osobie Chrystusa. Nasza jedność nie zasadza się na tym, co praktykujemy, na tym, czy przestrzegamy pewnych dni lub nie, na tym, czy jestem wegetarianinem, czy też nie, tylko na fakcie, że wszyscy powszechnie trzymamy się tego samego podłoża, które jest podłożem jedności. I tak nasza jedność zasadza się na osobie i miejscu. Tak naprawdę, to nie wiem, dlaczego o tym zacząłem mówić. To jednakże scala życie małżeńskie. Życie małżeńskie scala osoba i zasada jedności. Nie chodzi o to, że rezygnujemy z czerwonego na rzecz zielonego, czy też z zielonego na rzecz czerwonego, ani też, że łączymy te dwa kolory razem i wychodzi nam jakiś niby kolor. Nie ma to nic z tym wspólnego. Podstawą jest to, że ożeniłem się z Tobą, bo jestem dla Pana, a Ty wyszłaś za mnie, za mąż, bo jesteś dla Pana. Życie małżeńskie jest dobre. Brat zawsze za ilustrację życia Kościoła podawał życie małżeńskie. W życiu Kościoła jest tak samo. Nie chodzi o to, co mi się podoba, co Tobie się podoba. Och, nie podoba mi się, jak wyglądasz. Nieważne, nie podoba Ci się, jak wyglądam? Wielkie rzeczy.
Big deal.
Nie za tym się opowiadam, ani za tamtym. Za tym, jak wyglądasz, za darami. Nie jesteśmy tu dla żadnej z tych rzeczy. Jesteśmy tu przez wzgląd na osobę i jedność. Amen. Punkt B. Prawdziwa, wszechzawierająca jedność. Jedność wszechzawierającego ducha. To coś, co się dokonało. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Pan się modlił, a następnie na krzyżu dokonał. W rozdziale 2 listu do Efezjan już wszystko się dokonało i stał się On naszym pokojem. Chrystus sam stał się naszym pokojem. Chrystus zatem jest teraz jednością w duchu. Ona już jest. Ta prawdziwa, wszechzawierająca jedność jest ukonstytuowana ze spływającego lejku i wstępującej rosy. Dwóch rzeczy. Olejek oznacza ducha, zaś rosa łaskę. Te dwie rzeczy są naprawdę bardzo ważne. Wielce również wiążą się one z doświadczeniem w życiu Kościoła. Występuje to w wersecie 1,6 i 13, gdzie mowa jest o łasce, a następnie o duchu, który nas pieczętuje. W rozdziale 4 mowa jest szczegółowo. O praktycznym życiu Kościoła. W wersecie 29 czytamy, że mamy wypowiadać słowa budujące i udzielać łaski. W kolejnym wersecie o tym, byśmy nie zasmucali Świętego Ducha Bożego. Te dwie rzeczy tu występują. Słowo łaski, które wypowiadamy do siebie nawzajem. W życiu Kościoła, w zbiorowym życiu, w życiu razem, słowo dużo znaczy. To, co mówimy, albo burzy, albo od strony pozytywnej, może udzielać łaski. W liście do Kolosan jest powiedziane, że to, co mówimy, mamy wypowiadać z łaską i zaprawiać z solą. Posłużę się przykładem życia małżeńskiego. Na marginesie powiem, że nie wierzę za bardzo w porady małżeńskie. No dobrze, masz problem z żoną, poradni ci pomogą. Dobrze, jaki masz problem? Powiedz o tym. I kolejna osoba, jaki masz problem? Powiedz o tym. Dobrze, mówisz o tym, buchasz parą i co? Myślisz, że to rozwiąże problem? Wypowiadajmy do siebie słowa łaski. Praktykujmy MSRP z innymi. To rozwiąże wszystkie problemy.
Amen.
Amen.
So you have the grace,
jest łaska
and then you have the spirit.
I dalej jest duch.
Don't grieve the spirit.
Nie zasmucajmy ducha.
So you're in the brother's house,
przebywamy w domu braci. On zajmuje dolne łóżko, a ty górne. Ten się kręci, aż się łóżko rusza. No, no. A o innych nie pomyślisz? No, ten drugi brat powinien zwrócić się do ducha. Nie zasmucajmy Ducha Bożego. Ten brat z dołu, niech nie wydyma tak swych ust. Skieruj się jedynie do ducha. Gdy zwrócisz się do ducha, duch udzieli ci namaszczenia. Amen. To coś bardzo praktycznego. Dalej, służących stopniowemu budowaniu ciała Chrystusa w boskim udzielaniu boskiej Trójcy. Zielonoświątkowcy chcieliby, by wszystko uległo zmianie natychmiast. U Boga jednakże wszystko jest stopniowe. Życie Kościoła to nie zielonoświątkowe życie Kościoła. Zielonoświątkowcy, gdy zbierają się razem, miłują siebie nawzajem, obejmują, a jak tylko wyjdą, prowadzą inne życie. To dlatego mówię, że życie Kościoła to nie zaledwie spotykanie się. Życie Kościoła jest życiem 7/24, czy też 24/7. 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do poniedziałku. Mieszkamy razem. Gdy tak będziemy postępować stopniowo, pojawi się odczucie ducha. Stopniowo pojawi się odczucie łaski. Niektórzy mówią, po prostu nienawidzę, jak oni modlitewnie czytają. Jacy są głośni. Siedzą tam, może przyszli z powodu żony lub dlatego, że matka tak kazała. Siedzą tam, upływa jeden miesiąc, drugi, ale stopniowo coś w nich przenika. Co to jest? To życie Kościoła. Olejek nie rozpływa się od razu. Tylko powoli. W taki sposób, gdy jesteśmy razem, razem mieszkamy, przychodzi Duch. Czym jest ten Duch? To nic innego, jak zwieńczenie Trójjedynego Boga. On jest udzielaniem Boskiej Trójcy. W rozdziale 4 w liście do Efezjan mowa jest o Ojcu, który jest ponad wszystkimi, pośród nas wszystkich i we wszystkich nas, a dalej o Synu i Duchu. Występuje tam Trójjedyny Bóg. Podobnie w Psalmie 133 jest błogosławieństwo, które nakazał Ojciec, łaska Syna, która jest rosą, i namaszczenie Ducha, które jest Duchem. Co dobrego jest w życiu Kościoła? Co dobrego jest w domu braci? Trójjedyny Bóg. Za nic tego nie można kupić. Możesz kupić sobie pałac, ale on nie da ci Trójjedynego Boga. Ale oto, gdy bracia razem w jedności mieszkają, co tam jest? Ojciec, Syn i Duch. Zapytajcie się starszych świętych, co oni mają z życia małżeńskiego? Najlepsze, co mogą powiedzieć, to z żoną dzielę łaskę życia. Największym błogosławieństwem w życiu małżeńskim nie jest duży dom, dobre dzieci, dobre wykształcenie, nic z tych rzeczy, lecz to, że współuczestniczymy. Czym jest to współuczestnictwo? Jesteście współuczestnikami. Jeśli odnosicie jakąś korzyść, dzielicie to z innymi. Otrzymujecie błogosławieństwo od Trójjedynego Boga, dzielicie to razem. Czyż nie jest to wspaniałe? Niektórzy może powiedzą, nie przesadzasz? Czy nie było kogoś takiego jak Paweł? Darby? Z pewnością.
Darby
w podeszłym wieku był sam. Spędzał noc w hotelu i rzekł, Panie Jezu, wciąż się kocham. Kiedyś pewien brat powiedział mi, że po wielu latach w małżeństwie rzekł swojej żonie: kochanie, tyle lat minęło, a wciąż jesteś moim najlepszym przyjacielem.
Może
niektórzy z Was chcieliby powiedzieć: Panie Jezu, wciąż Cię kocham. Ale to takie wspaniałe jest powiedzieć: kochanie, jesteś wciąż moim najlepszym przyjacielem. Lub też: bracie, jesteś wciąż dla mnie najlepszym bratem. Co na to powiecie? Tyle lat minęło, a nadal jesteśmy wspaniałymi braćmi. Amen. Dobrze, punkt pierwszy. Psalm 133 to odpowiednik listu do Efezjan 4. Kiedy jesteśmy w ciele i pilnie zachowujemy jedność ducha, spoczywa na nas namaszczenie wszechzawierającego ducha. Olej namaszczenia, złożony olejek, jest symbolem przetworzonego trójjedynego Boga, wszechzawierającego, złożonego ducha. Kiedy mamy ducha, mamy wszystko. Pozwólcie, że powiem o naturze życia Kościoła. Nie chodzi tu o to, co myślimy, jakie przytaczamy argumenty, co jest właściwe, a co nie. Chodzi tu o Boga. Czemu służy nauczanie namaszczenia? Uczy nas ono trwać w Nim. Nie jest tak, że staję pomiędzy wami i mówię: ty masz rację. Kto zajmuje górne łóżko, ma przewagę. Nie. Chodzi tu o to, by doprowadzić nas do tego, byśmy trwali w Nim. W drugim liście do Koryntian jest powiedziane, że złączyliśmy się z pomazańcem. Jaki duch jest objawiony w tym liście? Nie duch mocy i nie duch, który jest porywem wiatru, a po pierwsze duch namaszczający, i po drugie, duch pieczętujący. Po trzecie, duch poręczający. Po czwarte, duch wypisujący. Po piąte, duch udzielający. Po szóste, duch wyzwalający. Po siódme, duch przeobrażający. Po ósme, duch odnawiający. I po dziewiąte, duch społeczności. Takiego ducha zyskujemy, gdy bracia mieszkają razem w jedności i gdy wszyscy złączeni jesteśmy z pomazańcem. To o wiele lepsze niż: Duchu Święty, mocy, stąp na mnie i tym podobne.
Amen.
Złożony duch jest ostatecznym zwieńczeniem przetworzonego trójjedynego Boga, który obejmuje boskie przymioty, ludzkie cnoty. Tego nam potrzeba w życiu na co dzień, czyż nie? Bracia, którzy zajmują górne łóżka, dolne łóżka, potrzebne są nam ludzkie cnoty, boskie przymioty, śmierć Chrystusa i jej skuteczność oraz Jego zmartwychwstanie wraz z Jego mocą. Lubię jeździć do Korei. Bracia koreańscy są wspaniali, wspaniali. Wiecie, Koreańczycy mają silny charakter. Gdy zbierają się razem, Panie Jezu. Przypomina to dwa jeże.
I think I mentioned that illustration.
Chyba powoływałem się na ten przykład wcześniej. Jeże mają dużo kolców. Ale w zimie, gdy jest tak zimno, muszą trzymać się blisko siebie. Jak tylko zaczynają się tulić do siebie, szturchają się i pękują, jejku! Znowu im się zimno robi i od razu.
Sorry, Korean brothers.
Nie powinienem wytykać was palcem.
No, I shouldn't be.
Braci z Korei.
On the Korean brothers. Everybody is like that.
Wszyscy tacy jesteśmy.
Isn't that your experience?
Czy nie tego doświadczamy w życiu kościoła?
Oh, I love the church life.
Uwielbiam w życiu kościoła. Boom.
And then it's freezing cold out there.
Na zewnątrz mroźno.
You can tell I'm enjoying
myself. Wiecie, że mi się to podoba.
The church life is very, very enjoyable. You know that.
Życie kościoła przysparza tyle radości, wiecie. Nie patrzcie jedynie na to, co negatywne. Życie kościoła jest czymś bardzo radosnym. Podpunkt B. Jedność, w której trwamy, to przetworzony, trójjedyny Bóg, którym zostaliśmy namaszczeni, pomalowani we wnętrzu swej istoty. Nie liczy się to, co mówimy. Farba dosięga i ust. Mówimy, Panie, tam nie. Pac. Mówimy, ona nie ma racji. Pac.
Paint after paint after.
Kolejne pociągnięcie farbą.
Before long you just lose.
Nie za długo pozbędziemy się wszelkich argumentów. Zapomnijmy o tym. Więcej farby.
Amen.
Amen.
Day by day.
Dzień po dniu. To wspaniałe słowa. Bardzo je lubię. Dzień po dniu. Od poniedziałku do poniedziałku.
In the church life.
W życiu kościoła.
All the ingredients.
Dzień po dniu. Wszystkie składniki boskiego i mistycznego, złożonego olejku wbudowują się w nas. W wyniku zastosowania tych składników wobec naszej wewnętrznej istoty samorzutnie przebywamy we wszechobejmującej jedności. Kolejny podpunkt D. Podłożem jedności jest po prostu przetworzony trójjedyny Bóg, który zastosował siebie wobec naszej istoty. Podkreślmy słowa po prostu. Podłoże jedności nie ma nic wspólnego z geografią. Jesteś tu czy tam, jest nim Bóg. I tyle. Podłożem jedności jest po prostu Bóg. Jeśli jesteśmy w Bogu, ja w Nim i Wy w Nim, jesteśmy jedno. I tyle. Nie ma to nic wspólnego ze stanowiskiem, jakie zajmujecie w sprawie doktryny, co praktykujecie, zanurzenie, pokropienie. Nie. Wiąże się to z samym Bogiem, który zastosował siebie wobec naszej istoty. Namaszczenie złożonym, wszechzawierającym, życiodajnym duchem stanowi pierwiastek naszej jedności.
Matt,
co sprawia, że ty i ja jesteśmy jedno? Tak, Bóg. Zwróć uwagę, że nie ma to nic wspólnego z tobą ani ze mną. Jeśli ma to związek z wyborem, jakiego dokonam, to nie wybiorę ciebie. Ani ty mnie. Nie jesteśmy jedno, bo zgadzamy się co do doktryny, czy też usposobienie innych nam odpowiada. Tylko dlatego, że ma to związek z udzielaniem. Nasza jedność nie jest jednością doktrynalną ani związaną z usposobieniem. Jestem silny, wy jesteście mi poddani. Jesteśmy zatem jedno, bo łączy nas moje usposobienie. Wiecie, co to jest? To w Starym Testamencie wyżyny. Szczytem jest Syjon. Jednakże budowano na wyżynach. Miejsca te zastępowały szczyt. Jeśli zatem wedle usposobienia jesteście silną jednostką, tak, uzyskacie zewnętrzną jedność. Lecz nie będzie to prawdziwa jedność, tylko wyżyna. Załóżmy, że będziemy zgodni co do doktryny. To też wyżyna. Trzeba zburzyć te wszystkie wyżyny i przyjąć udzielanie trójjedynego Boga. Życie Kościoła nie polega na tym, że ja zgadzam się z Tobą, a Ty ze mną. Jeśli ktoś przyjdzie do życia Kościoła dzisiaj i powie, należy przestrzegać szabat, odpowiem człowieku, idź do Kościoła Adwentystów, nie przychodź tutaj. Jaką jednak postawę miał Paweł? Jeśli przyjął Cię Chrystus, ja Cię przyjmuję. To jest podłoże jedności. Wydaliśmy książkę Szczególność, Ogólność i Praktyka życia Kościoła. Tak, w życiu Kościoła jest coś szczególnego. Nie przyjmujemy świadków Jehowy, to pewne. Nikogo, kto zaparł się osoby Chrystusa, to pewne. Tak, wykazujemy się szczególną postawą wobec niektórych. Jednakże nie upierajmy się. Nie upierajmy się przy tym, jak należy się ubierać, jak rozmawiać, jak jeść. Posłużę się ponownie przykładem życia małżeńskiego. Może ktoś powinien napisać książkę Szczególność, Ogólność i Praktyka życia małżeńskiego. Szczególność, młodzi ludzie, gdy się pobieracie, nie bądźcie jak dwie świnki, które mieszkają jedynie razem. To dotyczy szczególności. Ogólność? Nie upierajmy się przy czerwonym albo niebieskim lub też żółtym. Jeśli lubisz kolor żółty, amen. Lubisz zielony, amen. Wówczas życie małżeńskie będzie szczęśliwym życiem. Amen. W życiu Kościoła częstokroć nie zgadzamy się z tak wieloma rzeczami. Jeśli musimy ze wszystkim się pogodzić, to jesteśmy w wojsku, a nie w życiu Kościoła. To dlatego czasem nabieramy dystansu. Jednakże dalej wiąże nas jedno. Co? To, że jesteśmy tu wszyscy dla Pana.
Amen.
Czasem jest tak w życiu Kościoła, że gromadzimy się razem. Z początku jest wspaniale, miesiąc miodowy, wszystko jest piękne. Po pewnym czasie, och, on jest taki inny. Nie mogę tego znieść. Wiecie co? To jest życie Kościoła. Podłoże jedności to nie moje zgodzenie się z Tobą, ani Twoje ze mną. Jest Nim przetworzony trójjedyny Bóg. Czas leci. Jeśli podejmujemy działania bez udziału Ducha, który jest w naszym duchu, przyczyniamy się do powstawania podziałów i tracimy jedność. Jeśli pozostajemy w życiodajnym duchu, zachowujemy jedność ducha. Pod punkt E, złożony duch nie jest dla indywidualistów. Jest on w ciele i dla ciała oraz dla służby kapłańskiej, która buduje to ciało. W Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, w rozdziale 30, zapisany jest ważny nakaz. Jeśli użyjesz olejku niewłaściwie, zostaniesz odłączony od ludu Bożego. Domagacie się ducha? Nie róbcie tego poza sferą życia ciała Chrystusa. Stajecie się pustelnikiem, udajecie się w góry. Jest powiedziane, że zostaniecie odcięci. Złożony duch był zastrzeżony dla służby kapłańskiej i ciała Amen. Chrystusa. Amen. Przechodzimy do rosy. Rosa Hermonu, wstępująca na góry Syjonu, symbolizuje wstępującą, odświeżającą, zraszającą i sycącą łaskę życia, trójjedynego Boga jako nasz zasób życia, z którego możemy korzystać. Podpunkt A w typologii Hermon jest symbolem niebios, najwyżej położonego miejsca we wszechświecie. Podpunkt B. Góry Syjonu są symbolem kościołów miejscowych. Jeden jest Syjon, jeden kościół, który jest jednym ciałem, zaś gór, kościołów miejscowych jest wiele. Podpunkt C. Łaska to Bóg w Chrystusie, jako duch, którego doświadczamy, przyjmujemy, którym się radujemy i którego zyskujemy. W życiu Kościoła doświadczamy właśnie łaski. Przytoczę werset, który bardzo lubię. Pierwszy list Piotra 2, 19 i 20. And there it says, mówi on, że to jest łaska, gdy ktoś ze względu na świadomość Boga znosi utrapienia i niewinnie cierpi. Posłuchajmy, czym jest łaska? Łaska to świadomość Boga, która znosi cierpienia niesprawiedliwości. Gdy coś robimy, to nie dlatego, że chcemy to robić lub nie. Czynimy tak z powodu świadomości Boga. Nie odgadujemy żonie. Dlaczego? Nie dlatego, że nie mamy co odpowiedzieć, lecz z powodu świadomości Boga. W innych tłumaczeniach mówi się o sumieniu wobec Boga. Słowo to w grece zazwyczaj tłumaczone jest jako świadomość. Gramatyka tego zdania mówi nam, że Bóg w tym wyrażeniu jest w formie dopełniacza. To świadomość Boga. Innymi słowy, to nie jedynie Twoje i moje ludzkie sumienie wobec Boga. Nie postępujemy jedynie zgodnie z sumieniem. Robię tak, bo mówi mi tak sumienie. To lepsze niż nie mieć sumienia. Prawdziwa łaska jest jednak wtedy, gdy postępujemy według świadomości Boga. Można to przetłumaczyć jako sumienie Boga. Sumienie to oczywiście świadomość Boga. Idziecie do więzienia. Mówicie, jestem w więzieniu. Przez wzgląd na sumienie robię tak i tak. Po wyjściu macie wtedy czym się przechwalać. Gdy jednakże postępujecie, bo taką macie świadomość, wówczas po wyjściu powiecie, och, nie mam nic do powiedzenia, jak tylko to, że to łaska Boża. To łaska Boża, to sam Bóg. To zasada, której podlega nasze życie zbiorowe. Życiem tym nie kieruje jedynie sumienie, tylko świadomość Boga. Piotr rzekł, to jest łaska. Z powodu tej świadomości, że Bóg jest, zamykam usta. Jest też rosa Hermonu. To samo w życiu małżeńskim. W chińskiej wersji odzyskiwania Bradley przetłumaczył tę wersję. Nie występuje słowo łaska, tylko słodycz, tianmei. To coś pełnego słodyczy. Kiedy działamy, nie powodowani jakąś przyczyną, tylko świadomością Boga, jest to pełne słodyczy. W kolejnym wersecie jest powiedziane, że Chrystus zostawił nam wzór. Jak Chrystus postępował w studium życia Księgi Izajasza? Jest powiedziane, że nie odpowiadał, gdy inni go smagali, nie ganił. Dlaczego? Dlaczego? Bo był sprytny? Bo był jedynie roztropny? Nie. Ponieważ miał w sobie świadomość Boga. O tym tak naprawdę traktuje czwarty rozdział listu do Efezjan, kiedy mowa jest o tym, że mamy podążać za Nim, rzeczywistością, która była w Jezusie. Rzeczywistość Jezusa to to, jak Jezus żył w obliczu Boga, w Bogu i dla Niego. Miał On świadomość Boga. Co byśmy nie robili, jak nie reagowali w życiu Kościoła, powodem tego jest to, że jesteśmy świadomi Boga. I na tym polega podążanie za wzorem Chrystusa. Oto łaska. To jest łaską. Pierwszy list Piotra 2:19. To jest łaską, jeśli ktoś z powodu świadomości Boga. Dobrze. Przejdźmy dalej. Podpunkt D. Pozostawanie w życiu Kościoła zachowuje nas w Pańskiej łasce. Życie Kościoła to społeczność łaski. Mówiłem o tym wcześniej. W Dziejach Apostolskich 4:33 jest powiedziane, że wszyscy wierzący przyjęli wielką łaskę. Łaska przepoiła wierzących. Przyjęli oni wielką łaskę. W wersecie 11:23 jest powiedziane, że Barnaba, gdy przybył do Antiochii, ujrzał tam łaskę. Innymi słowy, łaska jest ta tak bardzo widzialna, wszechobecna, jest wszędzie, tak, że w rzeczywistości można ją zobaczyć. Oto. Życie Kościoła to nic innego jak społeczność łaski. Pod punkt E. Dzięki łasce, którą otrzymujemy na górach Syjonu, możemy prowadzić życie, którego ludzie w świecie nie są w stanie prowadzić, bo to dla nich rzecz niemożliwa. Cytujemy tu drugi list do Koryntian. Paweł doświadczył czegoś, czego nikt tak naprawdę nie przeżyje. I rzekł, nie ja, lecz łaska, która jest we mnie. Jeśli coś możemy zrobić, nie jest to łaską. Łaska jest czymś ponad to. Kolejny podpunkt F. Codzienne życie chrześcijańskie musi być życiem łaski, jej doświadczaniem. Poniżej 17 punktów przedstawiających całość życia codziennego chrześcijanina.
I like this word.
Podobają mi się te słowa.
It is a
całość
total living.
Życia codziennego.
You get that in the book, the
występuje to w książce,
God,
która traktuje o prawie i łasce Bożej w Jego ekonomii.
The grace that
łaska, którą przyjmujemy, to łaska, która zajmuje się całością naszego życia na co dzień, wszelkimi jego aspektami życia małżeńskiego, zbiorowego życia na co dzień. Punkt pierwszy. Mamy wiarę i miłość dzięki przeobfitej Pańskiej łasce. Zwróćmy uwagę na przymiotniki opisujące łaskę w poniższych 17 punktach. Dzięki łasce, punkt drugi, otrzymujemy zbawienie w życiu w wyniku zmartwychwstania Chrystusa i Jego w niebo wstąpienia. Dzięki łasce zostajemy zbawieni. Punkt trzeci. Uzyskaliśmy dostęp do obfitującej Bożej łaski i stoimy w niej. Łaska nie jest czymś, co jedynie przyjmujemy, to coś, w co wchodzimy jako w sferę. Łaska to sfera, niczym Arka Noego. Wchodzimy do tej Arki. Punkt czwarty. W łasce tej możemy radować się wieczną Bożą pociechą i dobrą nadzieją. Wielokroć w życiu małżeńskim pociecha i nadzieja przychodzą jak rosa, niepostrzeżenie. Nie zdążymy zauważyć, a całe miejsce pokrywa się już wodą. Punkt piąty. Możemy przystąpić z odwagą do tronu łaski i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Dobrze jest modlić się razem, prowadząc zbiorowe życie. To dlatego bratli taki nacisk kładł na grupy witalne. Gdy modlimy się z partnerem witalnym i każdy jest złączony z tronem łaski, wówczas otrzymamy łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Punkt szósty. Możemy otrzymać obfity Boży zasób wszelkiej łaski. Wszelka łaska to w drugim liście do Koryntian 9:8 coś, co wyposaża nas do wszelkiego dobrego dzieła. Droga ustanowiona przez Boga obejmuje zdradzanie, karmienie, nauczanie i doskonalenie. Skąd to się bierze? Z wszelkiej łaski Boga. Gdy radujemy się tą łaską, przychodzi to bezwiednie. Punkt siódmy. Nieustannie możemy radować się pomnażającą się Bożą łaską, rodzić obfity owoc. Punkt ósmy. Możemy radować się większą łaską. Większą łaską Bożą dzięki pokorze. Nie chodzi o postępowanie pełne pokory, lecz opróżnianie siebie. Dzięki temu serce staje się szerokie i może doświadczać Bożej łaski oraz troszczyć się o innych. Punkt dziewiąty. Doświadczając łaski w Bożej ekonomii, radujemy się Pańską obecnością w swoim duchu. Pańska obecność jest wszystkim. Nie walczmy na argumenty i nie traćmy tej obecności. Gdy Pan powołał uczniów, to nie po pierwsze po to, by wyrzucać demony czy uzdrawiać chorych. Po pierwsze po to, by byli ze mną. Celem, najważniejszą rzeczą, sprawą pierwszorzędną w każdym dniu jest cieszenie się Pańską obecnością. Punkt dziesiąty. Wyrażajmy na zewnątrz Chrystusa, który jest Bożą sprawiedliwością, dzięki Bożej łasce. To dzięki łasce Bożej zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. Nie unieważniamy łaski. To, że możemy prowadzić życie Boga człowieka żyć nie ja, lecz Chrystus, nie zawdzięczamy sobie, lecz Bożej łasce. Punkt 11. Doświadczajmy w swoich słabościach doskonalenia Pańską wystarczającą łaską. Któregoś razu rzekłem, no Panie, jesteś taki skąpy, dlaczego wystarczająca łaska, a nie obfitująca łaska? On daje nam wystarczająco łaski, byśmy zadbali o swoje słabości. Doświadczajmy w swoich słabościach doskonalenia ocieniającą mocą Chrystusa. Wiecie po co? Byśmy zależeli od Niego przez cały czas. On nie daje nam jednej olbrzymiej dawki łaski. Rzeklibyśmy wtedy, żegnaj Panie Jezu. Punkt 12. Dzięki łasce możemy przezwyciężyć uleganie doczesnym i niepewnym bogactwom oraz zacząć szczodrze usługiwać świętym w potrzebie. Amen. Punkt 13. Bóg wszelkiej łaski czyni was doskonałymi, utwierdza, umacnia i ugruntowuje przez cierpienia. Pierwszy list Piotra dużo mówi o cierpieniach. W liście tym mówi się, jak żyć pod ludzkimi rządami, rządami, z którymi wiąże się dużo cierpienia. Cierpieniom tym towarzyszy świadomość Boga, która pozwala nam doświadczać wszelkie łaski. Przejawia się to nawet w życiu rodzinnym. Mąż i żona razem dzielą łaskę życia. W naszej ziemskiej wędrówce, przechodząc przez różne cierpienia, prowadząc to ludzkie życie, łaska jest tym, co nas podtrzymuje. Amen. Punkt 14. Bądźmy dobrymi szafarzami różnorodnej łaski Bożej. To 4 rozdział 1 listu Piotra. Punkt 15. Nasza mowa powinna przynosić innym Chrystusa jako łaskę. Wcześniej już mówiłem, że życie Kościoła ma dużo wspólnego z tym, co mówimy. Wypowiadajmy łaskę do siebie nawzajem. Kiedy bracia schodzą się razem, lubią się wspierać. Nie tak. Źle. Posługa nie tak mówi o tym. Mam tu inny fragment z posługi, który neutralizuje to, co mówisz. Bracia uwielbiają wygłaszać wszystko, tylko nie łaskę. Siostry również plotkują. Bradley powiedział, zawsze rozmawiałem przez telefon. Teraz już koniec z telefonami, za to jest pisanie SMS-ów, plotkowanie, plotki. Zaopatrujmy siebie raczej w łaskę. Przekazujmy sobie łaskę. Gdy piszemy SMS-a, napiszmy łaska z Tobą.
Amen.
Punkt 16. Doświadczajmy Chrystusa jako łaski, byśmy byli niedoścignieni i obfitowali w dzieło Pańskie. To niedościgniona łaska sprawia, że trudzimy się w życiu Kościoła. Punkt 17. Przyjmujmy obfitość łaski i daru sprawiedliwości, by królować w życiu. Nie rządzą nami okoliczności. Dwójka dzieci, 6 godzin pracy. Przeciwnie, to my rządzimy okolicznościami, królując w życiu za pośrednictwem łaski. Podpunkt G. Łaska dana Kościołom miejscowym w mrocznym wieku upadku Kościoła służy temu, by wierzący dążyli do tego, aby odpowiedzieć na Pańskie wezwanie i być Jego zwycięzcami. Podpunkt H. Łaska Pana Jezusa Chrystusa udzielana Jego wierzącym w ciągu całego wieku nowotestamentowego. Łaska wstępuje przez całą noc.
Throughout the New Testament age,
znajduje zwieńczenie w Nowej Jeruzalem, która z kolei stanowi zwieńczenie Bożego upodobania. Zgodnie z tym upodobaniem Bóg połączył się i zespolił z człowiekiem, przez co uzyskał powiększenie siebie i swój wieczny wyraz. Gdy będziemy w Nowej Jeruzalem, powiemy: wszystko jest łaską. Gdy ukończono budowę świątyni, położono kamień szczytowy, jest powiedziane: łaska, łaska. Kiedy poszukująca dociera do rozdziału 8 pieśni nad pieśniami, jest powiedziane: wsparta na umiłowanym, obudziłem cię pod jabłonią, gdzie w bólach powiła cię twoja matka. Matka to łaska. Pewnego dnia ujrzymy Pana i powiemy: a wszystko to z łaski. Gdy będę już tam, lat 10 tysięcy, co jest dalej powiedziane? Jak słońce jasno świecąc, wciąż śpiewać będziemy chwały Bogu, nie mniej od kiedy zaczęliśmy. Gdy tam będziemy, powiemy: a wszystko to z łaski. Punkt trzeci. W życiu Kościoła codziennie doznajemy namaszczenia i jesteśmy obdarzani łaską. Punkt czwarty. Namaszczenie ducha i zasób łaski umożliwiają nam życie w jedności. W liście do Hebrajczyków 10:29 występuje wyrażenie: duch łaski. Jest olej, rosa, duch łaski. Punkt piąty. Im bardziej doświadczamy Chrystusa jako życiodajnego ducha, tym mniej w nas naturalnej konstytucji i usposobienia. W miarę jak się one umniejszają w wyniku doświadczania trójjedynego Boga z Jego boskimi przymiotami, jesteśmy doskonaleni. Ewangelia Jana, rozdział 17. Jesteśmy doskonaleni w jedno. Amen. Posiadamy tego jednego i teraz jesteśmy doskonaleni w jedno. Na koniec, psalm 134. Nie znaczy to, że jest mało znaczący. To ostatni psalm. Psalm błogosławieństwa. Kiedy już poszliśmy dalej, weszliśmy wyżej, mamy to wspaniałe życie Kościoła, teraz czas na to, by błogosławić siebie nawzajem. Psalm ten nie jest błogosławieniem ludu przez kapłanów czy nas przez Boga. To psalm, w którym lud błogosławi kapłanów. Błogosławieństwo przychodzi z Syjonu. Innymi słowy, gdy zaistnieje takie życie Kościoła, będziemy wzajemnie siebie błogosławić. Będziesz błogosławić mnie, ja ciebie. Błogosławić będziemy siebie nawzajem. Najpierw Bóg nakazał błogosławieństwo w psalmie 133. Dalej jest błogosławieństwo, którego udziela lud Boży w psalmie 134. A na koniec jest błogosławieństwo z Syjonu. Kiedy jest jedność w codziennym życiu, jest to jak upoważnienie do czegoś. To nakazane błogosławieństwo, to konieczność. Nie jest istotne, czy robisz coś właściwego, czy niewłaściwego. W życiu Kościoła, w małżeństwie, w zbiorowym życiu, wielokrotnie robiliśmy coś bardzo, bardzo niewłaściwego, a mimo to otrzymywaliśmy błogosławieństwo. I przeciwnie, czasem robiliśmy wszystko, co właściwe, jednakże nie mieliśmy błogosławieństwa. Amen. Tam, gdzie jest jedność, tam jest nakazane błogosławieństwo. Psalm 134 ukazuje, że ci, którzy są najwyżej, na Syjonie, mogą błogosławić każdego i każdego nauczać. Błogosławieństwo przychodzi z Syjonu, ze szczytu, od tych, którzy zdobyli wierzchołek, pozycję zwycięzców. W każdym wieku i stuleciu Boże błogosławieństwo przychodziło do Kościoła dzięki zwycięzcom. Amen. Na koniec przytoczę jeszcze jeden werset. W rozdziale 5 listu do Efezjan, traktującym o praktycznym życiu w Kościele, mowa jest o tym, że mamy przemawiać do siebie w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych. W liście do Kolosan dodane jest, że mamy psalmować z łaską w sercach. dziękując Mu przez cały czas za wszystko, jak również, że mamy ulegać sobie nawzajem w bojaźni Chrystusa. Takie życie Kościoła przedstawia Psalm 133. Oto, jak dobrze i miło, gdy wszyscy bracia w jedności mieszkają. Amen. Obyśmy trwali w tym przez wszystkie dni naszego życia. Amen.